Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Dziś będziemy mówić o tym, co mamy w nosie. Okazją jest zbliżający się Światowy Dzień Przewlekłego Zapalenia Zatok Przynosowych z polipami nosa. Obchodzimy go 20 kwietnia. W programie Szlachetne Zdrowie moimi gośćmi są kierownik Kliniki Otolaryngologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, profesor Marek Rogowski i dr Bartosz Piszczatowski. Witam panów.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Ilu osób dotyczy problem przewlekłego zapalenia zatok przynosowych? Dr Bartosz Piszczatowski.
Spotkałem się z taką statystyką, gdzie wymieniany jest nawet 5 do 28% populacji. Podkreślane jest, że różne jakby czynniki na to mają wpływ. Ja myślę, że może 28% to jest trochę statystyka przesadzona, ale gdzieś tam w wielu pracach przewija się mniej więcej 15% społeczeństwa, że ma problemy z zatokami. Też no, to trzeba rozgraniczyć, czy są to ostre zapalenia zatok, czy przewlekłe zapalenia zatok, ale mniej więcej ta statystyka się pojawia, mniej więcej 15% społeczeństwa.
Czyli z tego wniosek, że przynajmniej ze społecznego punktu widzenia tej choroby nie wolno bagatelizować, bo dotyczy tak wielu osób.
No jest to... No może w laryngologii, nie wiem, czy nie największy problem, to znaczy może nie największy, a najbardziej powszechny.
Tak, patrząc przez pryzmat pacjentów, którzy są leczeni w klinice, to najwięcej wykonujemy FES-ów, czyli endoskopowej chirurgii zatok przynosowych w przebiegu przewlekłego zapalenia zatok. To najczęstsze przypadki w środkowej Europie, to samo w Niemczech i w krajach ościennych.
Wspomniał pan o ostrym zapaleniu zatok przynosowych i przewlekłym. Czym te dwie choroby się różnią od siebie?
Znaczy, definicja jest bardzo podobna i jednych i drugich, tylko decyduje czas. Mówimy o ostrych zapaleniach zatok, jak powiedzmy tak dobrze rozumiane, przeziębienie, czyli najczęściej choroba wirusowa, to jest 90-98% ostrych zapaleń zatok są na tle wirusowym i definiuje się to w ten sposób, że pacjent musi mieć dwa objawy, z których jedno to jest niedrożność nosa, drugi potencjalny objaw to wydzielina z nosa, czyli taki katar, który spływa albo przez nos, albo spływa nam do gardła. I dwa pozostałe objawy to mają być zaburzenia węchu albo zaburzenia węchu i co jeszcze? I obrzęki w nosie.
I ból
w okolicy twarzy, uczucie takie rozpierania.
Też trochę jakby objawy covidowe.
Dokładnie tak. Trochę covid, no, zwłaszcza jeżeli chodzi o węch, zmienił sytuację, bo w tych pierwszych falach bardzo wielu pacjentów z zaburzeniami węchu się do nas zgłaszało. Jeszcze tylko dokończę, że 12 tygodni to jest taki okres, kiedy mówimy jeszcze o ostrym zapaleniu. To, co jest powyżej 12 tygodni, już w zasadzie możemy mówić o przewlekłym zapaleniu zatok.
I jak jest dobra odporność, to występuje samo wyleczenie przy ostrym zapaleniu zatok. To ten katar, który ktoś mówi, że mam taki straszny katar. Jak wydmuchuję te kilkadziesiąt chusteczek dziennie, to znaczy, że ta wydzielina skądś musi spływać. A jakbyśmy błonę śluzową zatok rozłożyli na podłodze, no to byłaby olbrzymia powierzchnia. Także ta cała powierzchnia wydziela. To tego pokoju by tu zabrakło z jednej błony śluzowej nosa i zatok. I z każdej komóreczki wydzielniczej i leci śluz, potem to się gromadzi i trzeba to wydmuchać, oczyścić. No ale to po tygodniu powinno ustąpić. Jeżeli nie ustępuje, zaostrzy się, to znaczy, że mogło być nadkażenie bakteryjne i wówczas trzeba już pójść do lekarza. Tak, może z zwykłym katarem, to nie zawracajmy głowy lekarzom.
Wtedy z ostrego może przejść na przewlekłe?
Tak. Znaczy przewlekłe, jak to potrwa nam
długo.
Powtórzy się z 10 razy takie ostre zapalenie zatok, to z tego może się urodzić.
A jeżeli chodzi o uciążliwość dla pacjenta i także jeżeli chodzi później o powikłania, to co jest gorsze? Ostre zapalenie, przewlekłe?
Ostre zapalenie mija i jest...
Samoistnie może mówić.
No nawet samoistnie i to jest optymistyczne. Nawet jak ktoś ciężko choruje i mówi, że nie może wytrzymać, to wytrzyma, bo to minie. Natomiast przewlekłe trwa miesiącami, latami, zaostrzenia bywają i wówczas trzeba jednak zdecydować się na właściwe leczenie, żeby przerwać te błędne koło.
Tak, zdarzają się pacjenci, którzy mówią, że nie mają pojęcia, co to znaczy oddychać przez nos. No, że 20 lat na przykład mają problem z tym, że nie oddychają przez nos. Niby wydaje się to nie jakaś wielka dolegliwość, ale to wystarczy spróbować zjeść obiad z zatkanym nosem. I trzeba to zrobić, żeby wiedzieć, jak duży to jest problem.
I nic nie smakuje.
Nic nie smakuje, wszystko smakuje jak
styropian. Pocałować się zatkanym nosem.
Wszystko smakuje jak styropian.
Także... A jakie są jeszcze objawy związane z przewlekłym zapaleniem zatok przenosowych?
Więc zostawiliśmy ostre za sobą, prawda? Czyli
przechodzimy do tego
bóle twarzy, gorączka niewielka albo większa, to mije. Natomiast przewlekłe zapalenie zatok to utrzymująca się wydzielina z nosa. Spływanie po tylnej ścianie gardła. Bóle w obrębie twarzy. Zaburzenia węchu utrzymujące się dłużej.
Tak, problemy z zaśnięciem, problemy z koncentracją. No bardzo, bardzo wieloczynnikowe i są różne ankiety, które pacjenci mogą jakby wypełniać i zazwyczaj większość pacjentów wybiera maksymalne dolegliwości, jeżeli mamy tam na przykład w skali pięciostopniowej, zazwyczaj tą piątkę gdzieś tam zaznaczają, bo no, dokucza w życiu.
I zapalenie zatok kojarzy się z bólem głowy, zwłaszcza gdy schyla się głowę, podnosi, schyla, podnosi.
To nie musi tak być, to raczej te uczucie pełności w obrębie twarzy przy pochylaniu oczywiście może się nasilać, bo to przekrwienie następuje, to oczywiste, ale sam ból nie jest najważniejszą cechą w przewlekłym zapaleniu zatok.
Jest taka amerykańska organizacja International Headache Society, która bada właśnie bóle głowy różnych źródeł wynikające i twierdzą, bo oni co parę lat taki konsensus wydają na podstawie badań milionów pacjentów, że generalnie zatoki praktycznie nie powodują bólów głowy, tylko te bóle występują w momencie zaostrzeń. Czyli mamy przewlekłe zapalenie zatok, dochodzi do jakiegoś nadkażenia i wtedy rzeczywiście te bóle głowy mogą występować. Twierdzą, że jednak to są głównie migreny i takie podłoże neurologiczne tych bólów głowy, jednak te zatoki mówią, i to już od wielu lat jakby twierdzą to samo, że raczej takie przewlekłe zapalenie zatok samych bólów głowy nie daje, aczkolwiek powiedzmy zgłasza się do nas 100 pacjentów do operowania zatok, 100 pacjentów mówi, że ma bóle głowy. Nie?
Co powoduje przewlekłe zapalenie zatok przynosowych?
No dyskomfort przede wszystkim, a grożą też powikłania, ale to może podzielmy te...
A jakie są przyczyny?
Przewlekłego zapalenia zatok, niewyleczone, ostre zapalenie zatok i czynniki predysponujące do tego. Oczywiście trochę alergia predysponuje, ale szczególnie niebezpieczne jest uczulenie na niestrydowe leki przeciwzapalne. Pojawia się astma. Nieżyt nosa, polipy w nosie, jest przewlekłe zapalenie zatok, okresowo z napadami astmy. I w badaniach wykazywane jest uczulenie na aspirynę. To jest szczególnie nieprzyjemna, niebezpieczna forma, która bardzo osłabia jakość życia pacjenta. I drugie są zapalne, typowo zapalne. Zapalenie zatok, kiedy główną przyczyną są bakterie bez innych rzeczy, które występują w alergicznych nieżytach nosa.
Tak, podkreśla się także rolę palenia papierosów, zarówno aktywne, jak i bierne palenie papierosów, jako te czynniki predysponujące. Też czynniki środowiskowe, czyli klimatyzacje działające, nieoczyszczane, nieodgrzybiane.
Smog.
Smog, jak najbardziej.
A czy do przewlekłego zapalenia zatok przynosowych może przyczynić się skrzywiona przegroda nosowa?
Jest to też jeden z czynników takich predysponujących. No, skrzywiona przegroda powoduje to, że jedna strona nosa gorzej jakby wentyluje się niż druga, co sprzyja właśnie utrudnionemu pozbywania się wydzieliny z nosa. Ta wydzielina po tej stronie zalega. Jest to jakaś pożywka dla bakterii, dla infekcji i rzeczywiście ta skrzywiona przegroda. Bardzo często jest tak, że operujemy tylko te zatoki, które znajdują się po stronie skrzywionej przegrody nosa?
Należy pamiętać, że ujścia zatok są bardzo wąskie. To tak zwane kompleksy ujściowo-przewodowe, mądrząc się już. I nasze leczenie ukierunkowane jest na udrożnienie ujścia zatok. Tak, żeby wędrówka śluzu w tych zatokach, która zawsze ukierunkowana jest na te naturalne ujście, była efektywna, czyli było otwarte i mogły się zatoki oczyszczać. To tak jak z pomieszczeniem, które ma drzwi. To jest właśnie ten ujście zatok, ten kompleks ujściowo-przewodowych. Wiele drzwi i one są zamknięte. Jeżeli nie będzie wietrzone pomieszczenie, to wiadomo, co tam się dzieje. I tak samo jest i w zatokach. Gromadzi się tam wydzielina, która w sposób nieefektywny jest wydzielana. Od czasu do czasu wycieknie z tego naturalnego ujścia zatok, zamienia się w ropę, brzydki zapach, nadkażenie grzybicze może się pojawić i takie błędne koło, które może przerwać tylko właściwe leczenie powodujące udrożnienie ujścia zatok. Są w tym celu leki i działania operacyjne.
Kiedy leki, a kiedy operacja?
Kiedy operacja? Na początku zawsze leki. Z operacją jednak zawsze staramy się poczekać. Najpierw takim podstawowym sposobem leczenia zatok jest taki konsensus EPOS, czyli to jest taki dokument, który zbiera całe najnowsze informacje, wszystkie publikacje, wszystkie badania naukowe dotyczące zapalenia zatok.
Konsensus europejski.
Tak jest. I co parę lat, on ostatnio był wydany w 2020 roku, wcześniej bodajże w 2012.
Tak.
I EPOS sprawdza wszystkie sposoby leczenia. Właśnie jakieś używanie lamp nagrzewających czoła, używanie wszystkiego, witaminy zioła. I tak naprawdę od wielu lat podkreślana jest, że przede wszystkim jest skuteczna sterydoterapia i zwykłe płukanie nosa solą fizjologiczną. Teraz bardzo popularne są takie butelki do płukania zatok, które kupujemy bez recepty w aptece. Zakładamy to do nosa i po prostu przepłukujemy te zatoki roztworem soli fizjologicznej. I do tego właśnie sterydy. Inne leki można próbować stosować jako leki wspomagające, aczkolwiek takie główne leczenie to jest jednak sterydoterapia.
A jak na przestrzeni lat zmieniają się te sposoby leczenia przewlekłego zapalenia zatok? Bo wcześniej były i lampy rozgrzewające.
To już od 20 lat jesteśmy, że tak powiem, związani konsensusem pewnym. Steroidy donosowe w postaci donosowej, wziewnej. A może to niewłaściwe słowo wziewnej. Dmuchamy do nosa w odpowiedni sposób na boczną ścianę nosa. I pukanie nosa jest również w wytycznych zawarte. I to już od dawna stosujemy. Ale wcześniej to było różnie. Leczenie było niezbyt efektywne, nadużywanie antybiotyków, które nie zawsze są potrzebne.
Tak, właśnie w EPOS-ie, czy dotyczących ostrego zapalenia zatok, czy przewlekłego, jest podkreślane, by jednak nie stosować antybiotyków. Do nas w zasadzie praktycznie każdy pacjent, który przychodzi i ma jakieś problemy z zatokami, jest już przeleczony antybiotykami i właśnie pacjenci często się dziwią, dlaczego im ten antybiotyk nie pomógł. Otóż właśnie EPOS podaje, że niekoniecznie miał pomóc, tak mówiłem na początku, mniej więcej od 0,5% do 2% tych pacjentów wymaga rzeczywiście antybiotyku, bo tam jest znajdowane te tło bakteryjne. Wszyscy pozostali, to jest grupa, w których te antybiotyki rzeczywiście nie pomogą.
A czy są jakieś domowe sposoby, które mogą wspomóc leczenie zapalenia zatok?
Płukanie solą zwykłą.
Płukanie solą.
Roztwór soli przygotować.
Aromatyczne herbatki, jakieś ciepłe okłady, picie dużo.
Myślę, że to nie zaszkodzi.
Płynów.
To nie zaszkodzi. Jest przyjemne.
Też na przykład stosowanie cynku jest przynajmniej w tym najnowszym EPOS-ie pamiętam, że
wymienione.
Że rzeczywiście jest skuteczne. To też cynk, mi się wydaje, że cynk zniknął w aptekach, jak COVID się pojawił, że dużo osób zaczęło brać i przyjmować cynk.
Będą objawy sprzedawkowania.
Tak, ale cynk, witamina C.
Więc najważniejsze, steroidy donosowe, płukanie nosa i rozróżnienie, czy mamy do czynienia z przewlekłym zapaleniem zatok tym eozynofilowym, gdzie są polipy, astma, czy też bakteryjnym, neutrofilowym.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Czy w parze z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych idą polipy?
Tak, one są bardzo oczywistą sprawą przewlekłym zapaleniu zatok.
Zawsze będą występować?
Nie. Zawsze. Jest to jedna z odmian przewlekłego zapalenia zatok, gdzie te nacieki zapalne zbierają się pod śluzówką i do końca nie wiemy tak naprawdę, dlaczego powstają te polipy. Wiele prac próbuję to jakby sprawdzić, ale zazwyczaj konsensus jest taki, że nie wiadomo. Generalnie jest to przewlekły stan zapalny, który zbiera się pod śluzówką i który powoduje uwypuklenie tej śluzówki, aż w końcu te polipy wyrastają do nosa.
Gromadzą się też tam naczynia, komórki zapalne i grawitacja. Przecież jak się tworzy taki bąbel wody w folii, to on będzie się uwypuklał w kierunku jądra Ziemi. I tak się dzieje też z polipem, prawda?
A w których miejscach one powstają?
Znaczy najczęściej rozwijają się pod marzewiną środkową. Już nie chcę zbyt dokładnie opowiadać, ale zazwyczaj one tam jakby najczęściej powstają i ich wzrost powoduje takie błędne koło, czyli one rosną, zatykają ujście zatok, pojawiają się zmiany w zatokach i no jakby się cała spirala nakręca i cały...
Ale to jest coś, co możemy wyczuć, czy to musi specjalista stwierdzić, że mamy te polipy?
Raczej to jest na tyle głęboko, że taki pacjent powiedzmy z ulicy tego sam sobie nie zobaczy. To często pacjenci przychodzą, że widzą jakieś kulki w nosie i zazwyczaj są to małżowiny nosowe, czyli taka fizjologiczna rzecz, która tam ma rzeczywiście być. Aczkolwiek są tacy pacjenci, którym polipy rosną na tyle duże, że zaczynają wychodzić aż z nosa. Można też je zobaczyć gdzieś tam w gardle wiszące między migdałkami. Tylko to już raczej pacjenci, którzy wiedzą, że
bardzo
mają...
wytrwali.
Tak, którzy wiedzą, że mają problem z polipami. No.
Czy polipy w nosie, w zatokach mogą spowodować jakieś powikłania?
To powikłania są w przebiegu zapalenia przewlekłego zatok z polipami, bez polipów. Także to tak trudno wyrokować. Powikłanie się pojawi wtedy, kiedy ujście z zatoki będzie zamknięte, nadkażenie bakteryjne, a obok mamy oczoduł, mamy zaraz oponę przedniego dołu czaszki i powikłania mogą być oczodołowe i śródczaszkowe. Nikomu nie życzę.
To kiedy wycinać polipy?
Znaczy, to się nie wycina. To jest operacja, która polega na usunięciu tego, co nie potrzeba w nosie, otwarciu naturalnych ujść zatok, no i oczywiście polipów przy okazji, tak, żeby ułatwić penetrację leków do zatok. Tej błony śluzowej nie wyleczymy. Tyle, że ułatwimy leczenie, jeżeli wykona się prawidłową operację. To jest teraz operacja endoskopowa, czynnościowa, chirurgia nosa się to nazywa i zatok. Także przy pomocy endoskopu, przy dużym powiększeniu, patrząc na monitor, a nie na nos pacjenta operujemy i przygotowujemy go do tego, żeby mógł funkcjonować, mimo że ta choroba nie zostanie usunięta.
Tak, no chodzi o, tutaj kluczowe jest takie słowo funkcjonalna, czyli mamy przywrócić funkcjonalność do stanu sprzed choroby, czyli właśnie ważne jest to, żeby ten śluz odpływał, żeby te zatoki się wentylowały odpowiednio i też ważne jest, żeby te leki, czyli na przykład sterydy, czy te płukanki, które pacjent będzie po operacji również stosował, żeby w końcu docierały tam, gdzie chcemy, czyli jak jest zamknięte ujście z zatoki, to ono sobie gdzieś tam spływa do gardła i nie działa w samej zatoce. Natomiast no, sama istota operacji jest taka, by ją otworzyć, żeby te wszystkie leki właśnie tam działały na tą śluzówkę, gdzie ten stan zapalny się toczy.
I odpowiednio szanować wysiłek lekarza, który to zrobił po operacji, bo trzeba ten nos płukać, stosować leki, stosować je do zaleceń. Nie można tego olewać, bo znowu będzie problem.
A czy samo przygotowanie pacjenta do takiego zabiegu jest skomplikowane?
Steroidy, płukanie.
Steroidy. No musi być pacjent na pewno przeleczony sterydami, żebyśmy wiedzieli, że na pewno było prawidłowe leczenie, bo czasami jest tak, że damy pacjentowi leczenie i on wie, że jest chory, ale jakby to określić, no może z tym żyć. Czyli jest to taki poziom, który aż tak mu nie upośledza tego życia, po prostu no, będzie stosował sterydy.
Tak się zdarza, że te drzwi się otworzą pod wpływem leków. Mówiłem o tym dusznym pokoju. To spowodują też leki, ale często trzeba operować.
A czy macie takich pacjentów na CITO, czy też trzeba swoich wiele miesięcy odczekać w kolejce na operację?
Na CITO rzeczywiście robimy raczej powikłania, bo niestety no, i tak operujemy, w zasadzie codziennie operujemy zatoki. Czasami...
Ale kolejka do was jest bardzo długa.
Kolejka jest długa, no niestety. Tu profesor przede wszystkim działa, żeby te kolejki skrócić. Już kombinujemy jak możemy. Mamy dwie sale, operacje popołudniowe i jest szansa, że ta kolejka się trochę skróci.
Ale też jest kwestia taka, że do szpitala klinicznego jest to wiele więcej chętnych niż w przypadku niektórych innych placówek.
No bo trzeba troszkę poprawić system, żeby także inne ośrodki dobrze działały, także ambulatoria. Mm-hmm.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Skoro mówimy o tym, co mamy w nosie, to czy suchość nosa też jest chorobą?
To znaczy sama w sobie raczej jest dolegliwością.
Nieprzyjemny objaw.
Nieprzyjemny objaw. Zazwyczaj wynika z tego, co sam pacjent robi. Tutaj jakby główne oskarżenie pada zawsze na leki takie bez recepty, obkurczające śluzówkę w nosie.
Zwłaszcza w sezonie infekcyjnym bardzo popularne różne krople.
Tak, one są generalnie dla pacjenta fajne, bo pomagają. W 10 sekund już człowiek zaczyna oddychać, tylko mało kto czyta, że na tym pudełku jest napisane, że maksymalnie 7 dni powinniśmy to stosować.
Nie mówmy o 7, nawet 4 lepiej, żeby...
Bo skoro tak pomaga, można się przyzwyczaić, prawda? Więc niech będzie te 4 dni.
A są pacjenci, którzy potrafią to opakowanie zużyć w dzień, latami. I generalnie później ten lek jest jakby przyczyną choroby. Jest polekowy nieżyt nosa i to są pacjenci, których ciężko się leczy, u których też sterydy już później słabo działają. No wtedy musimy też myśleć o leczeniu operacyjnym, ale przede wszystkim staramy się przestawić te leki, żeby pacjent nie nadużywał, no, żeby do nich nie wracał.
No, no tak, to tak ładnie brzmi. Rinitis medicamentosa. Kiedyś mi pacjent powiedział, a księdzem pan jest?
Jak jeszcze leczyć suchość w nosie? Nawilżanie, dużo płynów tradycyjnych.
Także przerwać błędne koło, zamiast tych kropli zastosować steroidy. Czasami to jest skuteczne, żeby odczepić się od tych kropli. Plus mamy leki z witaminami A, E, nawilżanie.
Jakieś olejki nawilżające.
Tak, to bez recepty są preparaty.
O tym, co niektórzy mają w nosie, mówili dziś profesor Marek Rogowski i dr Bartosz Piszczatowski z kliniki otolaryngologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. A nasi radiowi goście zawsze podkreślają, by żadnej choroby nie mieć w nosie, nie bagatelizować żadnych objawów. Dziękuję panom za przybycie do studia.
Dziękuję.
A do usłyszenia mówi Renata Reda. Zapraszam do słuchania programu Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze na naszej antenie i w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.